W słońcu siedzimy, a gościem Poranka Wnet jest Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Europarlamentu z Łodzi, z list Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze, były minister spraw zagranicznych oczywiście.
Dzień dobry państwu. Rzeczywiście w słońcu, ale wrześkim słońcem, powiedział.
Wrześki poranek, ale bardzo, bardzo piękny poranek, wielki czwartek 18 kwietnia. Grecki parlament zdecydował, że rząd grecki ma ubiegać się o odszkodowania za II wojnę światową. Ten rachunek, który Grecja chce wystawić, to 280 miliardów euro. Co pan o tej decyzji parlamentu greckiego sądzi? Jakie to ma znaczenie dla polskich starań?
No to jest suwerenna decyzja oczywiście instytucji greckiej, mają do tego prawo. Natomiast jest to też dla nas wskazówka, że nie należy się obawiać, że można z takimi roszczeniami występować, że nie jest to jakaś fanaberia. No przecież i Grecja, i Polska były okupowane przez Niemcy i ucierpieliśmy wszyscy. Także my czekamy w tej chwili na zakończenie prac Komisji Sejmowej, która zbiera informacje, szacuje dane. No i musimy poczekać na decyzję polityczną naszego państwa w tej sprawie. Natomiast w rozmowach z Niemcami ta kwestia już się pojawiła jeszcze w czasie, kiedy ja byłem ministrem spraw zagranicznych.
Pojawiła się oczywiście, Niemcy mówią, że wszystkie sprawy związane z II wojną światową są już załatwione, tak mówią Polakom, tak mówią Greków, ale myśli pan, że Grecy otworzą ten, nie serca niemieckie, ale sejfy niemieckie?
Tego nie wiem, ale ważne, że postawili tę kwestię na płaszczyźnie politycznej, jednocześnie też z konkretną kwotą, o którą zabiegają. Na pewno to nie zaszkodzi, a może ułatwić tę rozmowę z Niemcami.
A to jest kontekst wyborów europejskich i w ogóle kontekst tego wszystkiego, co dzieje się w tej trzeszczącej Unii Europejskiej.
No w trzeszczącej Unii Europejskiej przede wszystkim mamy igrzyska ideologiczne. Unia Europejska zamiast zajmować się problemami społeczeństw europejskich, zamiast zajmować się innowacyjnością, lepszą współpracą gospodarczą, zamiast zajmować się rozszerzeniem, okazuje się w tej chwili kurczy, tracimy Wielką Brytanię, tracimy w relacjach z Azją, ze Stanami Zjednoczonymi, mimo że jako Europa jesteśmy większą gospodarką formalnie, również liczebną bardziej od Stanów Zjednoczonych, to gospodarka amerykańska wyprzedza nas i to jest problem, który w Europie powinien być stać w tej chwili na płaszczyznach rozmów i w naszych dyskusjach przed wyborami do Europarlamentu, przed wyborami nowej komisji. No niestety te problemy są przesłonięte przez, jak powiedziałem, igrzyska ideologiczne, ponieważ ta koncepcja lewicowo-liberalnej demokracji, antydemokratyczna koncepcja, która wyklucza z dyskursu politycznego tradycyjne partie o tradycyjnych wartościach, dominuje w dalszym ciągu. Obawiam się, że ona zostanie osłabiona po najbliższych wyborach europarlamentarnych, no ale te partie dominujące, jak kiedyś zwana Chadecja Europejska czy Partia Socjalistyczna, będą próbowały bronić swojej większości, koptując liberałów z partii ALDE, a być może nawet Zielonych, no i będą próbowali utrzymać ten lewicowo-liberalny kurs w Europie, który, jak powiedziałem, jest kursem antydemokratycznym, antyeuropejskim. Jest to recepta na podziały w Europie i recepta na dalsze przegrywanie rywalizacji z silnymi ekonomiami na świecie.
Ale na czym ten antydemokratyzm tego kursu polega?
To jest indoktrynowanie społeczeństw tylko w jednym kierunku. To jest wykluczanie z dyskursu, jak powiedziałem, wszelkich partii, ale również wartości związanych z tradycją, z wartości rodzinnych. No i oczywiście to jest rugowanie religii z polityki, z życia społecznego.
To może po tym nieszczęśliwym zdarzeniu, czyli po pożarze katedry Notre Dame, to może się zmieni. O tym mówił w korespondencji z Paryża Piotr Wita. Ja z kolei otworzyłem dziennik Gazetę Prawną na trzeciej stronie, jak artykuł, jak Rosja ingeruje w eurowybory i jest, zacytuję, widzimy nowe narracje rosyjskie, w których dominuje przekaz, że Parlament Europejski nic nie może, decyzje w Unii Europejskiej są podejmowane niedemokratycznie przez tłuste koty na szczytach, a zwykły obywatel nigdy nie będzie miał na to wpływu. I to jest jako przykład narracji rosyjskiej. Czy to jest dobry przykład?
Rosjanie mają prawo do takiej narracji. Ta narracja częściowo jest prawdziwa. My też zwracają uwagę, iż jest szereg instytucji europejskich, które są niewybrane w sposób demokratyczny. No tak jak na przykład Komisja Europejska. Tam pracują politycy, którzy są wybierani do tej komisji w wyniku układów międzyrządowych. Nie jest problemem, że taka komisja istnieje, bo ona powinna stać na straży swobód traktatowych. Problem polega na tym, że ona uzurpuje sobie dodatkowe prawa, których nie ma. Rości sobie pretensje do tego, żeby kierować państwami członkowskimi. No to już jest zwichnięcie wielu zasad, które powinny panować w Unii Europejskiej. Tutaj w tym sensie oczywiście Rosjanie trochę racji mają.
Ale czy właśnie to można uznać za narrację rosyjską? Czy to nie jest...
To jest nasza narracja.
Czy to nie jest zwykłe stwierdzenie faktu, że tak jest? Mamy pana Timmermansa, który w dowolny sposób, raz jako polityk lewicy, raz jako komisarz europejski, mówi rozmaite zdania, które są nieprawdziwe i nie ponosi żadnych konsekwencji z tego powodu.
To prawda. Mówimy... W Polsce mieliśmy taką sytuację, którą nazywaliśmy falandyzacją prawa. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w Unii Europejskiej mamy też taką timmermansizację prawa, czyli wyciąganie, nadmierne interpretowanie prawa europejskiego na swoją korzyść, albo jak powiedziałem, wręcz uzurpowanie sobie praw przez instytucje takie jak Komisja Europejska, do których to praw nie posiadają, aby w ten sposób działać.
Prawo i Sprawiedliwość często podkreśla, że ma swój własny projekt Europy i wizję tego, jak Europa powinna wyglądać, ale czy ta wizja jest zapisana? Czy politycy Prawa i Sprawiedliwości stworzyli coś, co można by nazwać konstytucją przyszłości Unii Europejskiej?
Takiego spisanego planu jak konstytucja to oczywiście nie mamy, dlatego że to wymagałoby uzgadniania również w jakiejś szerszej koalicji międzynarodowej, ale mamy szereg tez, które od lat propagujemy na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, na temat Komisji Europejskiej, na temat relacji między Komisją Europejską a państwami członkowskimi, na temat relacji między Europarlamentem a parlamentami narodowymi. To wszystko jest oczywiście spisane i często wypowiadane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Na samym początku rozmowy powiedział pan, że właściwie Europa przegrywa w tym konkurencyjnym świecie zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Chinami. To wielokrotnie to mówiono o tym i mówiono, nawet zapisywano takie dokumenty, kiedy Europa wyprzedzi Stany Zjednoczone, kiedy będzie największym supermocarstwem na świecie, ale który z mechanizmów najbardziej nie działa? Co przeszkadza w rozwojowi Europy?
No kilka. Wspomniana przeze mnie tutaj ta ideologizacja życia europejskiego, która powoduje, że ta ideologia liberalno-lewicowa dominuje i tłamsi rozwój, albo wręcz wyklucza niektóre państwa z procesu decyzyjnego i z tej gry polityczno-gospodarczej. Po drugie, Europę zabijają ambicje kilku państw. Jest szereg państw tych głównych, wiodących, jak Francja, Niemcy, które chciałyby się wyemancypować na przykład w Europie i zarządzać tą Europą. Po trzecie, Europa chciałaby się wyemancypować z tych więzi transatlantyckich, co jest samobójstwem, dlatego że bez pomocy Stanów Zjednoczonych w czasie XX wieku przegralibyśmy dwie wojny światowe, a niedawno jeszcze 20 parę lat temu wielki konflikt bałkański. Dzisiaj bez pomocy Stanów Zjednoczonych nie jesteśmy w stanie rozwiązać konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. W związku z tym emancypowanie się od Stanów Zjednoczonych jest kolejnym takim krokiem samobójczym Europy. Więc to są wszystko kwestie, które przeszkadzają nam w rozwoju.
Radosław Pyfel dzisiaj w Poranku Wnet, specjalista od relacji chińsko-światowych powiedział, że w czasie szczytu Unia Europejska-Chiny można było zauważyć pewien zwrot Europy w kierunku Chin, czyli dalsze odwracanie się od tego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Pan by potwierdził taką tezę?
Myślę, że w Europie są dwie rozbieżne tendencje. Z jednej strony Europa chciałaby nawiązać bliższe kontakty z Chinami gospodarcze, w tym celu, aby wyrównać ten bardzo niekorzystny bilans handlowy, jaki mamy z Chinami. Chiny to wielka potęga gospodarcza i jesteśmy zalewani towarami z Chin. Ale z drugiej strony, nie mogąc rozwiązać problemu rosyjskiego zagrożenia, wielu chciałoby zastąpić to zagrożenie rosyjskie chińskim zagrożeniem. Takie dyskusje pojawiają się w tej chwili, że Chiny wyłaniają się jako główne zagrożenie na horyzoncie. Chiny są oczywiście potęgą gospodarczą, nie są jeszcze potęgą wojskową, więc wydaje mi się, że jest to taki substytut, szukanie na siłę wroga, jeśli nie możemy sobie poradzić z zagrożeniem rosyjskim. Więc mamy takie dwie skrajnie w tej chwili tendencje w Europie.
My jesteśmy najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale niedawno Polonia zorganizowała manifestację przeciwko ustawie 447. Co to za ustawa? Nie będziemy nikomu tłumaczyć, bo dokładnie wiemy, czego dotyczy ustawa restytucji majątku bezspadkowego. Są interpretacje ze strony prawej, patrząc od Prawa i Sprawiedliwości, czyli Konfederacji, w sprawie zapytania, czy są jakieś rozmowy na ten temat między administracją polską i administracją amerykańską. Co pan minister na ten temat wie, co pan minister na ten temat sądzi?
Że to jest prawo amerykańskie, jeśli będzie prawo amerykańskie, to nie jest prawo międzynarodowe i to nie jest prawo polskie. W związku z tym my uważamy, że to nie dotyczy nas. Zgodnie z prawem polskim, jak i z prawem międzynarodowym, mienie bezspadkowe przechodzi na skarb państwa. W związku z tym my nie uznajemy takiej interpretacji, że mienie bezspadkowe, szczególnie mienie pożydowskie, ma zostać przekazane jakimś międzynarodowym instytucjom, które mają zajmować się pielęgnacją problemu Holokaustu. Także ta sprawa jest przez nas jest jednoznacznie interpretowana zgodnie z prawem polskim i z prawem międzynarodowym. Mienie bezspadkowe przechodzi na skarb państwa.
Ale jednak siła...
Dopóki ten rząd będzie przy władzy, będziemy tę interpretację podtrzymywać i ją realizować.
I nic tutaj się nie zmieni.
Nie ustąpimy w tej sprawie. Jak powiedziałem, mamy za sobą prawo i polskie, i prawo międzynarodowe.
Komisja Europejska pokazała budżet na następną siedmiolatkę. W tym budżecie zapisano, że Polska dostanie mniej o 20 miliardów euro. Panie ministrze, co może przyszły europoseł z tym fantem zrobić i w jaki sposób domagać się tej uczciwości ze strony Komisji Europejskiej i uczciwego traktowania wszystkich partnerów?
No przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na skandaliczną sytuację, że ten budżet obniżony właśnie wobec Polski został zaakceptowany również przez polską komisarz, która w tej komisji jest, która zaakceptowała to. Więc my nie zgadzamy się z tym budżetem. To już zostało przedstawione przez premiera Morawieckiego. Będziemy negocjować budżet lepszy dla Polski. Również będziemy o to domagać się w Europarlamencie. Nowy budżet europejski musi być zatwierdzony przez konsens, przez wszystkie strony, w tym również przez Polskę. Więc będziemy wpływać na jego zmianę w kierunku korzystnym dla Polski.
Jak będzie pan europosłem, jakie sobie pan postawi zadanie?
To są trzy takie kwestie, które są w tej chwili. To po pierwsze są kwestie ekonomiczne. Unia Europejska powinna być instytucją, która dba o rozwój państw członkowskich. Po drugie, Unia Europejska powinna być instytucją, która dba jednak też o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwo przez współpracę z instytucjami, które są wyspecjalizowane w dbaniu o bezpieczeństwo. To jest NATO, jak również przez współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. I trzecia kwestia to jest Unia jednak wartości. Nasza Europa przez 2000 lat była rozwijana w oparciu o zdobycze demokracji greckiej, o prawo rzymskie i o chrześcijaństwo, które budowaliśmy od 2000 lat. Więc to też jest kwestia wartości, która w Unii Europejskiej musi być przestrzegana.
A w jaki sposób Polska powinna pomóc w odbudowie katedry Notre Dame?
Już od wczoraj wiem, że są takie apele zarówno naszego episkopatu, jak i wiem, że Polskie Radio włączyło się w apel o zbiórkę pieniędzy. Na pewno jakaś część tych pieniędzy z Polski tam dotrze, ale my, co zapowiedział wicepremier Gliński, jesteśmy też specjalistami w rekonstrukcji. Mamy doświadczenia przecież odbudowy Warszawy i innych miejsc zabytkowych w Polsce, więc na pewno moglibyśmy pomóc nie tylko finansowo, ale poprzez dostarczenie tak zwanego know-how, czyli całej technologii odbudowania takich zabytków.
W takiej konferencji, która nie dotyczyła polityki zagranicznej, brał pan udział albo nawet współorganizował konferencję, która dotyczy przemysłu 4.0. Tak. Co to była za konferencja?
To jest, stoimy w tej chwili, a być może już rozpoczęliśmy czwartą rewolucję przemysłową. Pierwsza to był wiek pary, druga elektryczności, trzecia to cyfryzacja, komputeryzacja i w tej chwili mamy czwartą rewolucję przemysłową, gdzie mówimy o automatyzacji, o wprowadzeniu sztucznej inteligencji, o sieciach, które by połączyły fabryki produkujące różne towary, o indywidualizacji zamówień. Jest to dość skomplikowane i w takiej krótkiej audycji będzie trudno to wyjaśnić, ale chodzi o po prostu o stworzenie sieciowego przemysłu, który współpracuje ze sobą i który odpowiada często na indywidualne zapotrzebowania ludzi, bo w tym kierunku idzie świat. Proszę zobaczyć, jeśli wchodzimy na jakiś portal internetowy, klikniemy tam na jakąś wycieczkę czy jakiś towar, to portale internetowe wyłapują natychmiast nasze preferencje i potem przez następne dni, tygodnie pokazują nam to, co byśmy chcieli. No więc w tym kierunku ta rewolucja przemysłowa idzie. Pewna z jednej strony sieć, a z drugiej strony indywidualne dotarcie z potrzebami do człowieka.
I jak już będzie sztuczne...
Co jest groźne oczywiście, bo to wszystko śledzi nas, pokazuje nasze preferencje. Może to być wykorzystane w dobrych celach, aby nam pomóc w życiu, ale to może być wykorzystane przez wrogów, żeby poznać nasze słabości.
I w tym kontekście czasami myślimy o tej komunistycznej partii Chin i nie tylko komunistycznej partii Chin, ale o różnych innych komunistycznych partiach, które z przyjemnością by śledziły i blokowały rozmaite rzeczy. Natomiast jak sztuczna inteligencja już zacznie tym przemysłem zarządzać, będzie to właściwie strajk nauczycieli będzie czymś niepotrzebnym, skoro rządzi sztuczna inteligencja, to po co mamy chodzić do szkoły i kształcić nasze dzieci? Przecież wszystkim będą rządzić komputery.
No to jest odległa przyszłość, natomiast wydaje mi się, że nic nie zastąpi jednak bezpośredniego żywego słowa, mentora, spotkania z kimś doświadczonym, który ma ze sobą duże doświadczenie życiowe. I ja myślę, że nauczyciele jednak będą w dalszym ciągu potrzebni, chociaż będą coraz częściej posługiwali się dodatkowymi gadżetami, właśnie jak dostęp powszechny do internetu, do wielu ułatwień, które nam służą w życiu, ale musimy pewną równowagę zachować.
A jak przeczytamy tam Nowy Wspaniały Świat, czy książki Stanisława Lema, to wszystko może zastąpić komputer plus pigułka i wszyscy będą szczęśliwi. Ale to dziś o tym świecie nie będziemy rozmawiać, tylko komentarz do strajku nauczycieli pana posła.
Ja sam jestem nauczycielem z długoletnim stażem, w tej chwili też czynnym nauczycielem akademickim i boleję nad tą kwestią. Oczywiście wszyscy powinniśmy zarabiać więcej, również nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale metoda wybrana w tej chwili przez nauczycieli tego protestu i zatrzymania procesu nauczania w szkole jest metodą złą, szkodliwą, nie przysparza im wsparcia społecznego. Liczę na jednak pewną refleksję, na odejście od tej formy protestu, na powrót do rozmów z rządem, dlatego że jeśli obiektywnie spojrzymy na propozycje rządowe, to one zawierają dużo, a zawierać będą jeszcze więcej, jak powiedziałem, na najbliższe lata i zaspokajają potrzeby rzeczywiście nauczycieli.
Obserwuje pan kampanię wyborczą na Ukrainie? Co pan sądzi o tym, co tam się dzieje?
No z dzisiejszej perspektywy wygląda, że jest przesądzona. Badania opinii publicznej są niezwykle przeważające na rzecz nowego kandydata, który pojawił się, aktora, komika, który Żeleńskiego, który najprawdopodobniej, jeśli wartości i standardy demokratyczne zostaną tam zachowane, nie zostaną podważone przez instytucje międzynarodowe, to najpewniej wygra wybory.